Mam przyjemność przedstawić pewnie już znanego tutaj ojca Roberta Plicha z wielką przyjemnością. Chciałbym zaznaczyć od razu, że ojciec Robert ma doktorat z teologii moralnej, a ponadto jest doktorem medycyny, co w przypadku dzisiejszego tematu jest rzeczą bardzo ważną, ponieważ jest to temat dotyczący styku teologii moralnej z kwestiami moralnymi dotyczącymi metody zapłodnienia in vitro. Sam już kiedyś zauważyłem, że w tym naszym wykładzie trochę idziemy od końca, to znaczy zaczęliśmy od eutanazji, potem mówiliśmy o seksie w życiu singla, kończymy na zapłodnieniu in vitro. Z nieco mamy odwróconą kolejność, natomiast bardzo się cieszę, że ojciec Robert jest z nami i oddaję mu głos, aby wprowadził nas w tajniki bardzo trudnych, złożonych zagadnień z właściwą sobie elokwencją i klarownością.
To ja też... Oha, dosyć silny mikrofon. To ja też, a to dobrze. Wszystkich Państwa witam i na początku mam taki dylemat, czy witać Państwa gorąco, czy chłodno. Bo właśnie temperatury są takie dosyć... takie wysokie i chciałoby się powitać was chłodno, ale chłodno też trochę za bardzo nie wypada. Ale wiecie, jak rozwiązałem ten dylemat? Ponieważ dzisiaj jest uroczystość serca Pana Jezusa, to powitam was serdecznie. Więc chciałbym powiedzieć parę słów na temat technik reprodukcyjnych, a zwłaszcza takiej, jaką jest zapłodnienie pozaustrojowe in vitro. Dlatego, że jest to, wydaje mi się, taka najbardziej, nazwijmy to, paradygmatyczna technika reprodukcyjna, czyli problemy, które ona rodzi, dotyczą tam różnych innych, które mogą być. I najpierw może tak, to jest pewnie znana rzecz z różnych omówień, które ukazywały się w mediach, ale może na początku bym tylko powiedział, tak z grubsza zarysował pewną ideę, na czym to mniej więcej polega, żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy potem, tak? I potem przejdę do, bym przedstawił nauczanie moralne Kościoła na ten temat. Dlaczego ono takie jest właśnie, a nie inne? Starając się dociec jakiejś, powiedzmy, racji głębszej, która leżałaby u podstaw takiego nauczania. A więc w takim razie zaczynamy. Najpierw zarysuję tą ideę. Otóż o co chodzi? Zapłodnienie pozaustrojowe in vitro to jest taka metoda, która pozwala na posiadanie dzieci parom małżeńskim, które tych dzieci mieć nie mogą, z różnych poważnych przyczyn i to często takich, których już potem nie da się za bardzo usunąć. A więc są takie przyczyny, czy takie formy bezpłodności i pociągające za sobą oczywiście bezdzietność, które da się leczyć. I jakby po stosownych badaniach można przedsięwziąć różne procedury terapeutyczne, długotrwające i kończące się sukcesem. Natomiast są takie różne schorzenia, których po prostu nie da się usunąć i w związku z tym przynajmniej na razie nie umiemy tego zrobić. I w związku z tym taka technika reprodukcyjna, jaką jest zapłodnienie pozaustrojowe in vitro, jest rzeczą bardzo obiecującą. Daje wielu parom nadzieję na posiadanie dzieci i dlatego cieszy się taką dużą popularnością. Polega ona na tym, z grubsza rzecz biorąc, że od małżonków pobiera się ich gamety, komórki rozrodcze i w warunkach laboratoryjnych, czyli już poza organizmem kobiety, doprowadza się do zapłodnienia, tworząc embrion ludzki. I następnie ten embrion próbuje się wszczepić do macicy, po to, żeby on się tam zaimplantował i jeśli to się uda, to mniej więcej od tego momentu ciąża przebiega tak jak normalna ciąża ludzi, którzy nie mają z tym większych problemów. Gdyby tak to się działo, jak teraz przedstawiłem, no to byłoby to dosyć, brzmiałoby dosyć optymistycznie i byłoby to bardzo takie proste. Jednak to wszystko takie proste nie jest. Nie jest proste dlatego, że okazuje się, że przy próbach zaimplantowania tego embrionu w jamie macicy ta implantacja nie przebiega z taką skutecznością, jak przebiega w warunkach naturalnych i w związku z tym sporo jest prób po prostu nieudanych. To powoduje z kolei następny ruch ze strony tych, którzy rozwinęli tę metodę i pomyśleli sobie tak, no to skoro jak mamy jeden embrion i on nam się najprawdopodobniej tam nie przyjmie, nie zaszczepi, nie zaimplantuje, to w takim razie spróbujmy wyprodukować ich więcej. Bo jak mamy ich więcej, to wtedy prawdopodobieństwo korzystnej, skutecznej implantacji się zwiększa. I dlatego taka standardowa technika polega na tym, że pobiera się większą ilość komórek rozrodczych żeńskich, komórek jajowych. Doprowadza się do ich zapłodnienia w warunkach pozaustrojowych, w wyniku czego powstaje większa ilość embrionów. Na przykład weźmy 20 embrionów. Tak? I teraz z tej ilości embrionów bierze się najpierw, załóżmy, 3. Usiłuje się wszczepić tą pierwszą trójkę do jamy macicy. Załóżmy, że ona się nie przyjęła też i one zostały usunięte przez organizm, stracone, krótko mówiąc. No to mamy już z 20, nam pozostało 17, tak? Bierzemy następne 3, próbujemy. Znowu na przykład się nie udało. Czyli mamy już 6, które zginęły i 14, jeśli dobrze liczę, tak? Jeszcze takich, które nadają się do implantacji. No to bierzemy następną trójkę i to samo. No i powiedzmy tak czyniąc, w końcu załóżmy, że któryś z tych embrionów się zaimplantuje. I wtedy mamy tak, że jeden mamy zaimplantowany i się z tego bardzo cieszymy. Kilka przed nim, czy kilkanaście, które się nie zaimplantowały pomimo prób i zginęły. No i jeszcze kilka nam pozostało. I teraz nie bardzo wiemy, co z nimi dalej zrobić. Są. Więc na ogół zamraża się je i tak się trzyma. W różnym potem celu, tam różnie można to wykorzystywać, ale zaraz to do tego dojdziemy. No tak. No i to jeszcze jest taki obraz, który ulega dalszej komplikacji, a mianowicie okazuje się, że nie da się tak od kobiety po prostu podejść do niej i pobrać 20 komórek jajowych. U mężczyzny jest to łatwiejsze, ale u kobiety nie da się tak zrobić, bo jak wiemy, kobieta produkuje mniej więcej, każdy z jajników mniej więcej raz na 2 miesiące prawie produkuje jedną komórkę jajową. Czyli jak są 2 i produkują na przemian, no to mniej więcej w warunkach naturalnych mamy 1 na miesiąc, tak? Na przemian sobie produkują te jajniki, no i 1 jest na miesiąc. No i teraz problem jest taki, że jakbyśmy tak chcieli je zbierać, w jednym miesiącu 1, w następnym 2, w następnym jeszcze 1, żeby te 20 uzbierać, no to w tym czasie te pierwsze nam obumrą. Okazuje się, że strasznie trudno jest te komórki jajowe jakoś konserwować, utrzymywać przy życiu. Są próby podejmowane też zamrażenia tych komórek jajowych, ale to póki co, z tego co słyszałem, to są rzeczy, które nie satysfakcjonują tych wszystkich, którzy te zabiegi wykonują. Jakoś wartość tych komórek ulega pogorszeniu, one się starzeją, no i potem są kłopoty. I dlatego, żeby pobrać te 20 komórek jajowych, robi się inną rzecz, a mianowicie kobietę poddaje się pewnej stymulacji takiej hormonalnej, podając jej takie leki, które właśnie powodują taką masowe dojrzewanie tych komórek jajowych i potem większą ich produkcję. Czyli to są tak zwane środki hiperowulacyjne. I w wyniku zastosowania takich środków udaje się wyprodukować tą wymarzoną ilość, załóżmy tych 20 komórek jajowych, tak? I je się pobiera, i dalej procedura idzie tak, jak to nakreśliłem. Ale mamy znowu pewien problem, a mianowicie te środki hiperowulacyjne powodują takie przestrojenie organizmu kobiety, że kobiety, że to nie jest obojętne dla ich zdrowia i wiele z nich rozwija taką formę nadciśnienia tętniczego, która jest bardzo trudna do korygowania, do leczenia. I zwłaszcza problem narasta, kiedy na przykład dojdzie do czegoś innego, a mianowicie do tej pory pokazałem tą technikę w taki sposób, że tylko jeden zarodek się implantuje. Ale czasami bywa tak, że implantuje się ich więcej, czyli na przykład któraś cała trójka zaimplantuje się w całości. I mamy do czynienia z tak zwaną ciążą mnogą. I teraz ciąża mnoga jest zawsze takim czynnikiem pewnym ryzyka dla kobiety. Jest o wiele trudniejsza do utrzymania i potem tak samo poród jest o wiele bardziej męczący, bo to jest jednak trzeba urodzić trójkę, a nie jedynkę. I w związku z tym nawet właśnie w warunkach naturalnych ciąża mnoga wymaga większej troski, większej uwagi. Jest trudniejsza dla matki. Natomiast w warunkach takich właśnie spowodowanych tą procedurą, a więc po tych środkach hiperowulacyjnych, taka ciąża mnoga jest niebezpieczna dla życia matki. Czyli właśnie też może się rozwinąć taka już złośliwa forma nadciśnienia tętniczego i u matki i po prostu absolutnie trudna do tego, żeby ją skorygować. W związku z tym, ponieważ ta ciąża mnoga jest niebezpieczna dla życia matki, więc trzeba ją zamienić w ciążę taką pojedynczą. Użyłem teraz słowa zamienić, a więc tak gładkiego takiego, czyli takiego, które na razie nie sugeruje żadnych rozwiązań wartościujących. No ale co to znaczy zamienić? Rozwijmy to dalej. No, krótko mówiąc, doprowadza się do likwidacji, czyli do tego, żeby zabić dwa z tych zarodków i pozostawić tylko jeden. Czyli dwa już zaimplantowanych, to jest tak zwana redukcja ciąż. Kiedyś, jakieś półtora roku temu, kiedy też brałem udział w takiej debacie na ten temat, jeden z redaktorów Gazety Wyborczej mówił, że tego typu procedura, czy ta redukcja ciąż, rzeczywiście ona była na jakimś tam wcześniejszym etapie jakoś tam stosowania tej techniki. Natomiast dzisiaj technika została udoskonalona i twierdził, że czegoś takiego już nie ma. Nie robi się tak. W takim razie nie wiem za bardzo, jak dzisiaj według niego miałoby się doprowadzać do czy jakby chronić kobietę przed tą ciążą mnogą. No bo jak już jest ta ciąża mnoga, no to nie wiem, jak miało, jakie inne byłoby wyjście, żeby zamienić ciążę mnogą na pojedynczą. Natomiast niedawno w Tygodniku Powszechnym czytałem taką notatkę, że to było, notatka dotyczyła Włoch, państwa Włochy, i dotyczyła tego, że w ostatnich latach, dzięki tam oczywiście jakimś regulacjom prawnym i chyba też stosowaniu antykoncepcji, spadła liczba aborcji we Włoszech, generalna, ogólna. Natomiast wzrosła liczba aborcji tych związanych właśnie z zapłodnieniem pozaustrojowym in vitro. I tych jest znacznie więcej, czyli wydaje się, że to ciągle jest problem, a jeszcze biorąc pod uwagę to, że są takie kraje jak nasz i dużo więcej innych, mniej jeszcze cywilizowanych, gdzie nie ma stosownych regulacji prawnych i te kliniki, które wykonują te zabiegi, w zasadzie nie są kontrolowane, bo nie ma narzędzi prawnych, żeby je kontrolować. W związku z tym scenariusz może być ten właśnie czarny scenariusz, gdzie doprowadza się do tej redukcji ciąż, może po prostu się rozwijać w zasadzie w sposób nieograniczony, niekontrolowany. I to jest taka rzecz, no już w tym momencie trudna nawet do badania. Czyli jak widzimy, to komplikuje nam jeszcze bardziej ten obraz tej całej techniki. I ja chyba na tym bym w tym momencie poprzestał, jeśli chodzi o prezentację samej techniki właśnie zapłonienia pozaustrojowego in vitro. Wydaje mi się, że to wystarczy na razie do tego, żeby zająć się teraz taką pewną refleksją moralną i w związku z tym, żeby też na tym tle przedstawić nauczanie moralne Kościoła. Otóż zasadniczym problemem, jak widzimy, tej techniki jest produkcja nadliczbowych embrionów. I produkcja nadliczbowych embrionów oznacza, że nieudane próby implantacji tych embrionów powodują, że one po prostu giną, czyli krótko mówiąc, jest, żeby uzyskać, żeby taka technika cieszyła się pewną skutecznością, czyli żeby doprowadzić do właśnie upragnionej ciąży, taka upragniona ciąża jest często okupiona, dokładnie, wielu istnieniami ludzkimi, tak. To jest bardzo wysoki koszt i dlatego to spotyka się z ostrym sprzeciwem nauczania moralnego Kościoła. Tak robić nie wolno. Nie wolno zabijać jednych po to, żeby ktoś mógł żyć, tak. I to jest jakby taki, powiedziałbym, no najważniejsza w zasadzie rzecz, taka najbardziej też jaskrawa, tak mi się wydaje. Trudno temu faktowi, jakby trudno go jakoś przeważyć innymi racjami dobra po to, żeby zezwolić na tego typu postępowanie. Co więcej, bo tego jeszcze nie powiedziałem, a to jest bardzo ważna rzecz, bo znowu przy tym całym stopniowym komplikowaniu tego opisu, jak ta technika wygląda, nie doszedłem jeszcze do rzeczy bardzo ważnej, a mianowicie takiej, że skuteczność zapłodnienia pozaustrojowego in vitro jest też dosyć mała. To znaczy tutaj różne ośrodki przerzucają się różnymi statystykami, ale już najbardziej realne takie statystyki nie podają większej skuteczności niż 30%, czyli takie najbardziej przodujące ośrodki nie mogą się pochwalić wyższą. A to są tam tylko przodujące, a wiele jakichś jest też takich, powiedzmy, przeciętnych, które mają znacznie niższą tę skuteczność, a więc to też warto o tym pamiętać, że wiele par z wielką nadzieją podchodzi do tego, przychodzą, poddają się całej tej skomplikowanej procedurze i ona doprowadza do śmierci wielu istnień ludzkich, jest niebezpieczna dla zdrowia kobiety i kończy się niczym, fiaskiem. Nic się nie udaje zrobić. Czyli powiedzmy, w najlepszych ośrodkach to będzie 70% nieudanych, tak, nieudanych tego typu przedsięwzięć. Zasadniczym takim założeniem oczywiście tkwiącym u podstaw nauczania moralnego Kościoła dotyczącego tych technik reprodukcyjnych i w tym przypadku założeniem, które tkwi u podstaw moralnej dezaprobaty, tak, dla tego typu techniki jest, czyli tym zasadniczym założeniem jest to, że embrion ludzki od samego momentu, od dokończonego procesu zapłodnienia jest uznawany przez Kościół za istotę ludzką, tak, za człowieka. Tutaj drobna korekta tego, co powiedziałem. Otóż w żadnym miejscu nauczanie Kościoła nie mówi wprost, że embrion ludzki jest osobą ludzką. Dlatego, że takiego stwierdzenia, wydaje mi się, dzisiaj nikt przy zdrowych zmysłach i przy obecnych zdobyczach nauki nie może tak po prostu wprost wypowiedzieć. To my ciągle się poruszamy w sferze pewnej tajemnicy. A mianowicie trudność polega na tym, że trzeba by najpierw uprzednio dysponować takim kryterium osoby, jakimś wyraźnym, czytelnym, które, że tak powiem, przyłożone do właśnie embrionu ludzkiego pokazywałoby, że embrion jest osobą. Czyli że w świetle tego kryterium od razu widać, że embrion jest osobą. Ale my w tym momencie tak do końca takiego kryterium nie mamy czytelnego, bo jeśli chodzi o takie zdobycze antropologii filozoficznej i jak na przykład weźmiemy dorosłą osobę ludzką i patrzymy, czym ona się charakteryzuje, czym odróżnia się od świata roślin, zwierząt, różnych innych bytów, to na przykład antropologia mówi wyraźnie na przykład o takich dwóch istotnych cechach, jakim jest wolność, tak, wolna wola, zdolność do wolnych wyborów i racjonalność. Trudno te cechy od samego początku przypisać embrionowi ludzkiemu, tak. W związku z tym te... Momencik. Nie możemy tego tak właśnie powiedzieć i w związku z tym na podstawie tylko tych cech antropologicznych nie da się powiedzieć wprost, że jest to osoba ludzka, bo taki mały embrion nie dokonuje wolnych wyborów, ani nie myśli racjonalnie, nie używa takiego myślenia abstrakcyjnego, tak? W związku z tym nie używa jeszcze swojej racjonalności. Ale z drugiej strony jego wszystko to, co potem będzie składało na istnienie, funkcjonowanie dojrzałej osoby ludzkiej, rozwija się płynnie z takiego właśnie małego embrionu, od samego początku. A zatem te cechy, o których mówię, jak wolność i racjonalność, każdy z nas rozwijał je w ciągu swojego życia i każdy etap takiego rozwoju zakładał poprzedni. Ten cały rozwój był procesem uporządkowanym, kierowanym jakąś jedną zasadą życia. Dlatego, kiedy w ten sposób rozumujemy, to embrionowi ludzkiemu nie możemy odmówić tego typu zasady życia, która jest od samego właśnie początku i kieruje jego rozwojem. I dlatego, uruchamiając tego typu myślenie metafizyczne, uważamy, że od samego początku embrion ludzki ma takie uposażenie własne, zarówno jeśli chodzi o jego genotyp, w którym zakodowane są wszystkie cechy biologiczne, które on potem rozwinie jako osoba dorosła, które też warunkują, czy ewentualnie są używane właśnie przez duszę do tego, żeby on dokonywał potem wolnych wyborów i żeby na przykład właśnie zachowywał się racjonalnie, żeby rozwinął ludzką taką pełną osobową racjonalność. I to wszystko, jakby te wszystkie warunki biologiczne są od początku zapisane w genotypie pierwszej zygoty, w jej jądrze komórkowym już uformowanym. I taka zygota rozwija się sama mocą własnej zasady życia, mocą właśnie tkwiącego w niej dynamizmu w sposób uporządkowany, więc coś tym kieruje. I to nie jest to, co tym kieruje, tym rozwojem, to nie jest ani życie, czyli dusza matki, ani dusza ojca. Ona po prostu sama tak wzrasta i się rozwija, natomiast mama dostarcza tylko pewnych koniecznych warunków takiego rozwoju. Więc tutaj trzeba odróżnić zasadę od koniecznych warunków. Na przykład w naszym życiu jako osób dorosłych koniecznymi warunkami życia są chociażby pokarm, tak, pożywienie i tlen. Bez tego zapewniam wszystkich tutaj obecnych, że zakończymy swoje życie, żeby tego nie było. Ale zarówno pokarm, jak i tlen nie są zasadą życia żadnego z nas. Czyli nie można powiedzieć, ponieważ potrzebuję pokarmu i tlenu, to ja jestem tym pokarmem i tlenem, czy ten pokarm i tlen jest mną. I tak samo jest z koniecznymi warunkami życia, które dostarcza mama takiemu rozwijającemu się embrionowi. Zasada życia tkwi w embrionie. Natomiast kobieta dostarcza pewnych koniecznych warunków życia. I na podstawie samego faktu konieczności tych warunków nie należy jeszcze myśleć, że to właśnie jest jeszcze coś, czym steruje, czego rozwojem steruje mama. Zarodek ma w sobie sam zasadę życia. On sobie sam dobiera rzeczy potrzebne, których mama mu dostarcza. Mówiąc tak w skrócie. I dlatego nauczanie moralne Kościoła wprost, jakby nie mając takiego kryterium, takiego życia osobowego, chociaż jak widzimy, nauki szczegółowe, biologia, embriologia dostarczają wielu danych, które zbliżają nas do tego, że embrion jest od samego początku człowiekiem, osobą, tak? Chociaż z drugiej strony nauki szczegółowe, takie jak właśnie biologia, embriologia, one nie dysponują same z siebie czymś takim, jak takim kryterium, które by określało, co to znaczy być osobą, kryterium bycia osobą. W ogóle osoba nie jest pojęciem biologicznym. To nie jest pojęcie też embriologiczne. I dlatego niezbędna jest tutaj pewna kombinacja takich danych pochodzących z biologii z takim namysłem właśnie filozoficznym. I można dzisiaj powiedzieć, że w świetle tych danych embriologicznych, biologicznych, w świetle takiej refleksji filozoficznej a propos właśnie osoby, czyli w świetle antropologii filozoficznej, możemy powiedzieć, że wszystko czy wiele wskazuje na to, że embrion od samego początku jest osobą. Ale jak gdyby do końca nie ma takiego jasnego kryterium, żeby tak powiedzieć, na pewno jest i już. Dlatego nauczanie moralne Kościoła jest, powiedziałbym, takie uczciwe pod tym względem. Nigdzie Kościół wprost nie mówi, że to jest osoba, ale mówi, że od samego początku embrion powinien być traktowany jak osoba, ponieważ wiele wskazuje na to, że to jest osoba, ponieważ istnieje, innymi słowy, wysokie prawdopodobieństwo, że od samego początku mamy do czynienia z osobą. Różne koncepcje tam jakieś konkurencyjne, które by upatrywały początki życia osobowego w jakichś późniejszych etapach życia, są absolutnie niesatysfakcjonujące. Również nie podają takiego jasnego kryterium. I dlatego zgodnie z taką zasadą in dubio pro reo, to była taka zasada prawa rzymskiego, która mówiła, że w sytuacji pewnej wątpliwości, na przykład w czasie procesu sądowego, sędzia powinien orzekać na korzyść, jak to się mówi poprawnie, albo powoda, tak, czy powódki, bo to nie zawsze jest oskarżony, to może być sprawa cywilna, tak, czy może tak, czyli tego podsądnego, tak. Czyli właśnie innymi słowy, jeżeli mamy wątpliwości, to nie możemy ferować wyroków niekorzystnych, dlatego tu przyszedł do sądu. I podobnie jest tutaj. Jeżeli absolutnie nie mamy pewności, że embrion nie, właśnie, że on jest osobą i tutaj nie mamy takiej pewności, nie mamy pewności tego również, że on nie jest osobą, to nie możemy traktować go po prostu, jakby nie był osobą. Bezpieczniejsze moralnie, w związku z tym właściwe moralnie, jest traktowanie go jako osoba od samego początku. A tak jak mówię, wiele danych wskazuje na to, a zwłaszcza ten moment, że wszystko wskazuje na to, że on ma sam własną zasadę życia w sobie, która od początku kieruje celowym, uporządkowanym dynamizmem rozwojowym takiego embrionu, gdzie każdy późniejszy etap zakłada poprzedni, że cechy, którymi byśmy się cieszyli, byśmy powiedzieli, że o, te dowodzą, że jest osobą, one się wzięły, wykształciły ze stadium wcześniejszego, które już w tym embrionie jest. Tak? I w związku z tym to jest, że tego nie będę na razie więcej rozwijał, może to jakby to jeszcze wyszło w jakichś pytaniach, no to jestem skłonny o tym więcej mówić, ale to jest zasadnicze takie założenie, punkt wyjścia dla nauczania moralnego Kościoła. I czasami się też mówi o tym, że Kościół mówi, że zarodek, embrion, taki właśnie wczesny, że może nie ma jeszcze ontologicznego statusu, metafizycznego statusu osoby. Tego nie umie powiedzieć Kościół, nie umie stwierdzić, więc tak się nie wypowiada. Ale to, co mówi, to mówi, że taki zarodek ma moralny status osoby. Czyli innymi słowy, chociaż nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy zarodek naprawdę jest osobą, czy nie, bo brakuje nam tutaj jasnych kryteriów, takich stuprocentowo pewnych, to jednak, ponieważ bardzo dużo rzeczy wskazuje na to, że najprawdopodobniej on jest, że jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo tego, że jest, więc z moralnego punktu widzenia powinien być traktowany jako osoba i należą mu się wszystkie prawa, takie, które należą się osobie z najbardziej podstawowym, którym jest prawo do życia. Także przejdziemy teraz do następnego etapu, a mianowicie właśnie zajmiemy się trochę tą refleksją moralną, już taką posuniętą dalej. Otóż skoro ten zarodek jest, powinien być właśnie traktowany jako osoba i przysługują mu prawa osobowe, czyli jeżeli zgodzimy się na to założenie, no to w takim razie procedura, która doprowadza do tego, że żeby skutecznie doprowadzić do owocnej właśnie ciąży, która powoduje zniszczenie chociażby tylko jednego zarodka, no w związku z tym nie może cieszyć się moralną aprobatą, ponieważ takie życie jest okupione życiami, istnieniem, życiem innych właśnie embrionów. Dlatego to jest, bym powiedział, taki najbardziej jaskrawy wymiar moralnego zła tej techniki zapłodnienia pozaustrojowego in vitro. Czasami niektórzy mówią, że próbują taki akcent jakby przenieść z tego typu argumentacji, którą tutaj jakby staram się jakoś pokazać, na taką pewną wrażliwość taką psychologiczną i w związku z tym z tego wyciągnąć pewną argumentację, mianowicie nie zajmują się tak bardzo tymi embrionami, co bardziej stawiają nam przed oczy sfrustrowane małżeństwo, tak, które przez wiele, wiele lat bezowocnych prób jakoś doczekania się własnego potomstwa staje w sytuacji rzeczywiście no, jakiegoś wielkiego cierpienia. Lata mijają, no niedługo będzie tak, że wejdą już w taki wiek, że nie będą już mieli siły do wychowania dzieci, więc myślę sobie, to już jest ostatni dzwonek, że tak powiem. Lata mijają, oni nie mają potomstwa i autentycznie rzeczywiście cierpią, są małżeństwem jakoś w jakiś sposób niespełnionym. I w związku z tym okazuje się, że ci wszyscy, którzy uważają, że technika zapłodnienia pozaustrojowego in vitro jest niemoralna, jest zła i że nie wolno jej przeprowadzać, nie mają odpowiedzi na cierpienie tego typu małżeństw. Co więcej, skazują tego typu małżeństwa na dalszą taką egzystencję właśnie w formie takiego niespełnienia. Sprawa się oczywiście jeszcze jakoś tam podkręca. To są różne też takie chwyty medialne. No na przykład ja tutaj generalnie prezentuję nauczanie moralne Kościoła, a więc jakby pokazuję, czy usiłuję pokazać pewnego rodzaju moralne zło, które tkwi w tego typu procedurze. Natomiast robi się też spotkania, robią też zwolennicy tego typu procedury i właśnie mówiąc entuzjastycznie, jak ona jest potrzebna, konieczna, użyteczna, jak ile dobrego wnosi w życie ludzi. I są takie właśnie chwyty, na przykład właśnie zaprasza się małżeństwo, które doczekało się upragnionego potomstwa właśnie tą techniką. No i oni, że tak powiem, składają świadectwo. Tak, do 40 roku życia byliśmy małżeństwem sfrustrowanym. Nie mieliśmy w ogóle dzieci. Wszystko było nie tak. No i teraz w końcu mamy, cieszymy się. Pokazuje się tutaj małe dzieciątko, tak, które jest razem z nimi, które jeszcze do widzów robi ładne minki. No i wszyscy, no tak, no i co, nie pozwolić takiemu się pojawić na świecie. No kto tak głosi? Ojciec Robert Blich? Ludzie, to już trzeba być strasznie, strasznym okrutnikiem. Jak on może? Bezduszny typ. No i ten Kościół też narzuca tym wiernym swoim tego typu brzemię To jest po prostu okropne, nieludzkie, bezduszne. A tutaj znowu ten mały bobasek tam do nas się śmieje, macha rączką. No i już wszystkie serca są po prostu kupione, że tak powiem, i no właśnie przychylne same procedurze. Natomiast no to jest taki moment takiego pewnego wpływu na nasze uczucia, tak? Ponieważ no, tego typu zachowanie i tego typu wpływ nie jest argumentem, bo nikt uczuciami w tym momencie nie obdarza tych embrionów, które giną, tak? Nikt nie prowadzi refleksji wtedy za bardzo nad nimi i tyle. Skupiamy się na cierpiącym małżeństwie, a potem właśnie na radosnym małżeństwie i na tym cudownym dzieciątku, które macha do nas rączką, się śmieje i jest, wszyscy są, tutaj mamy szczęście, a tutaj mamy właśnie to. No więc na to jakby uczulam, na tego typu różne chwyty, które no są po prostu, to nie jest rzetelna argumentacja. Tak się nie argumentuje. Jeżeli rzeczywiście od początku mamy do czynienia z ludzką osobą, od samego momentu zapłodnienia, a wszystko na to wskazuje i rzeczywiście w trakcie takiej procedury giną liczne embriony, to jest to szczęście jest okupione tak naprawdę wielkim nieszczęściem. I do tego doprowadzać nie wolno. I dlatego Kościół tutaj mówi swoje stanowcze nie. Jeśli chodzi o to spełnienie, niespełnienie, to zwróciłbym uwagę w ogóle na taką jeszcze jedną rzecz, a mianowicie, tak rozumując przez analogię, są osoby, właśnie tutaj ojciec Michał miał wystąpienie o singlach, tak? Są osoby, które jakoś takim się życie potoczyło, na przykład, że no nie dane im było wstąpić w związek małżeński i w związku z tym takie dobro natury ludzkiej, jakim jest miłość taka małżeńska i potem oczywiście również potomstwo, jakoś nigdy nie stało się ich udziałem. Tak? I no różnie jest w życiu takich osób. Czasami, znaczy już tam z czasem, potrafią się do tego przyzwyczaić, potrafią znaleźć jakiś cel w swoim życiu, który jakoś im to rekompensuje. No ale wiele osób jest sfrustrowanych takim stanem rzeczy. No i trudno się dziwić, tak? No, jest to rzeczywiście stan jakoś tak pewnego, może być stanem pewnego niespełnienia. Czyli na przykład weźmy sobie, wyobraźmy taką sytuację, że oto mężczyzna młody, powiedzmy w 30 swoich latach, żeby tą młodość jeszcze jego ocalić, świadom tego, że już tak najpiękniejsze lata 20 minęły, no ale wtedy, nie wiem, uczył się, zdobywał jakieś tam, szkolił, szukał pracy. No teraz się troszkę już właśnie już wyuczył, jest wyedukowany, ma dobrą pracę. No ale już tej dziewczyny, tej żony sobie nie może jakoś znaleźć. No jest już 35 lat mija, niedługo przyjdzie 40. Pierwsze jakieś takie objawy starzenia się, może mniejsza atrakcyjność. No i już jest taki, no widać, że taka pewna gorycz jest, pojawia się w jego sercu. Jest niespełniony, sfrustrowany tym. Zaczyna szukać swojej przyszłej żony coraz bardziej gorączkowo. Im bardziej, więcej energii w to wkłada, tym jakoś wydaje się mniej atrakcyjny dla tych kobiet. One go odrzucają, no i czas dalej płynie, no nie ma. No i proszę, człowiek szuka żony, nie może jej znaleźć. W związku z tym jest niespełniony, sfrustrowany. Czy można w takim razie powiedzieć tak, wziąć go, powiedzieć tak, to słuchaj stary, zróbmy tak, chodźmy tutaj, pokaż mi, która ci się podoba. No ta. Proszę pani, bardzo proszę tutaj. ponieważ ten człowiek jest frustrowany, już dalej tak nie może żyć, to jest naprawdę poważna sytuacja, to proszę za niego wyjść. To już jest sytuacja wyższej konieczności. Czyli krótko mówiąc, pani musi za niego wyjść, bo inaczej to on, nie wiem, on zwariuje. Otóż oczywiście to jest trochę komiczna, taki komiczny przykład, żeby pokazać, że spełnienie naszego życia, kimkolwiek jesteśmy, zależy od relacji z innymi osobami. Czy to będą nasi małżonkowie, czy to będą nasze dzieci, czy to będą nasi przyjaciele, czy to będzie sam Pan Bóg, tak, i tak dalej. I bez tych relacji my po prostu się frustrujemy, jakoś jesteśmy ludźmi niespełnionymi. Ale na tej podstawie, niezależnie od tego, jak bardzo te relacje stanowią wielkie dobra naszego życia, tak, czy podstawowe w ogóle dobra natury ludzkiej, nie można na tej podstawie powiedzieć, że ci ludzie nam się sprawiedliwie należą. Że ja, sfrustrowana jednostka, mam teraz prawo do tego człowieka. Czyli na przykład ten nasz sfrustrowany mężczyzna nie może powiedzieć, że on ma prawo do tej kobiety, bo i ona mu się sprawiedliwie należy. I podobnie jest w sytuacji takiego bezdzietnego małżeństwa. Absolutnie zgadzamy się z tym. To nie trzeba nikogo przekonywać, że sytuacja takich ludzi może być naprawdę bardzo trudna. Jakaś właśnie forma niespełnienia, frustracji życiowej, no poważnego cierpienia, krótko mówiąc. I rzeczywiście dziecko, które by się pojawiło w ich życiu, od razu by to odmieniło. Ale to nie jest tak, że dziecko takim ludziom się sprawiedliwie należy. Czy innymi słowy, że oni mają prawo do dziecka. Wszystkie te nasze relacje międzyosobowe, które są spełniające dla nas, czy konieczne nawet dla naszego spełnienia, to jest taki paradoks. One zawsze jakoś przychodzą nam w darze. Nie możemy drugiego człowieka traktować przedmiotowo, mówiąc, ty mi się należysz. Nie. On jak chce, to wejdzie ze mną w tą relację. I właśnie to jest takie jakby paradoksalne, że z jednej strony bez tych relacji nie potrafimy żyć, a z drugiej strony one sens mają tylko wtedy, kiedy drugi człowiek, który stanowi spełnienie tej relacji, przychodzi do nas niejako w darze. Zależy to wszystko od jakoś jego wolności, a w przypadku dzieci od samego Pana Boga, tak, od jego wolności. Czyli ta sytuacja niespełnienia nie stanowi takiego znowu jakiegoś absolutnego kryterium czy takiego argumentu właśnie za tym, żeby dzieci na siłę, nie tak, że tak powiem, dostarczać ludziom sfrustrowanym. Warto też, przyglądając się tej procedurze, zauważyć, że skoro rzeczywiście dzieci nie przychodzą tak do końca w trakcie takiej procedury w darze niejako, tylko ich pojawienie wymusza się za pomocą pewnego procesu technologicznego, to one, że tak rzeczywiście mają bardziej taki charakter, tak trochę takiego, można powiedzieć, pewnego produktu. Do tego za moment wrócę. To stwierdzenie może na razie wydawać się Państwu nieadekwatne. A może od razu o tym powiem, bo potem zapomnę. Więc to może się wydawać na razie nieadekwatne, tak? Bo jakby każdy widza takie dzieciątko, jak mu się tam pojawi, całuje je i mówi, kochany ty mój darze, fajnie, że jesteś. Kocham cię. No tak. Ale gdyby w wyniku tej procedury, tak, i tak często bywa, urodziło się dziecko z jakimś poważnym defektem, albo na przykład, nie wiem, z jakimś upośledzeniem, zespołem Downa, no to wtedy lekarze mówią tak, proszę Państwa, niestety badania wykazały prenatalne, że dziecko, które się zaimplantowało, ma zespół Downa. no to co robimy? Bo mamy jeszcze w rezerwie 10 embrionów z takim trudem uzyskanych. To może skoro już pani przeszła tę procedurę pozyskiwania tych komórek jajowych przez te leki hiperowulacyjne, no to może skoro one są jeszcze tam, nimi dysponujemy, no to co? No to wtedy ludzie mówią tak, no rzeczywiście tyleśmy się namordowali, no to, no to mamy mieć dziecko z Downem. No i wkrada się, no może tak, nie chcę tutaj osądzać każdego, tak, ale to jest poważne wyzwanie i wiele takich par no, decyduje się na to, żeby usunąć dziecko z Downem, z tym zespołem Downa, czy to upośledzone i technikę, znaczy ten proces implantacji zarodków powtórzyć jeszcze raz. No i to pokazuje, że tym procesem, tą procedurą rządzą prawa rynku, technologii, reklamy, handlu, tak? Też. Więc to jest jakby, nie musi tak być, ale jak już tak jest, no to właśnie jak taki przypadek się trafi, no to, to jednak on pokazuje, że w zasadzie to jest taki właśnie proces technologiczny, w którym rodzice bardziej występują jako ci, którzy dostarczają pewnych bogactw naturalnych, jakimi są gamety, komórki rozrodcze i potem na tym surowcu naturalnym właśnie technicy pracują i w wyniku tego procesu jako owoc ludzkiej pracy pojawia się pewien produkt, który zawsze ma taki charakter aksjologiczny, no niższy od tego, kto sobie go wyprodukował. Do tego jeszcze dochodzi taka pokusa też, no skoro tak można robić już taką technikę in vitro, no to stoimy, no pójdźmy kroczek dalej. To może by zaprojektować też pewne cechy, które taki zarodek może mieć. I też to są fakty też, że na przykład z tych 20 zarodków zaczyna się implantację od takich, które przywijają, przepraszam, które przejawiają tak zwany najwyższy potencjał rozwojowy, czyli bo one, jak się okazuje, jak weźmiemy te 20, to przyglądamy się im, to niektóre się rozwijają szybciej, rosną, fajnie, widać, że mają krzepę, że tak powiem, a inne są troszkę takie bardziej herlawe. No to, to robi się ten proces selekcji. To no w takiej już, takim drastycznym porównywaniu, no to ludziom to trochę przypomina takie właśnie trochę tak selekcjonowanie ludzi w jakichś takich, no właśnie nieludzkich warunkach. Słucham? Tak. Dokładnie, takie kryterium użyteczności tutaj wchodzi. Ty jesteś fajniejszy tutaj i ty, czy krótko mówiąc, ale tutaj selekcja to nie jest selekcja tylko, nie wiem, do pracy, tak? Poszukujemy kandydata do pracy, więc jako pracodawca mogę przejrzeć curriculum vitae, z każdym porozmawiać i selekcjonuję. Tak? Tak może być, ale tu jest selekcja do życia albo do nieżycia. No i to jest problem. Do tego jeszcze dorzucę taką rzecz, a mianowicie okazuje się, że cała ta technika jeszcze się bardziej komplikuje, ponieważ w zasadzie dochodzi do czegoś takiego, że rodzice potencjalni, tak, powierzają swoje komórki rozrodcze technikom i w zasadzie tracą nad nimi kontrolę. I teraz nie wiadomo, co się tak dalej, tak naprawdę co się dalej z tym dzieje. Im mniejsza jeszcze taka mniejsza kontrola, że tak powiem, państwowa takich rzeczy, no to różne rzeczy mogą się tam dziać. Po prostu dalej nie wiemy. I tutaj słabość ludzka, różne niskie cechy ludzi mogą odgrywać rolę. nie wiadomo, co dalej z tym ci technicy robią. No jeżeli są w takim wyższym poziomie rozwoju moralnego, no to można powiedzieć, że może uczciwie, zgodnie z tym, co obiecali, jakoś dysponują tymi komórkami. Ale no właśnie, do końca to jest tylko sprawa ufności pewnej. Do końca nie wiemy. Tracimy kontrolę nad tym, tak? I tam różne rzeczy można sobie wyobrazić, że mogą się dziać. Ale też podkreśla się to, że dzieci urodzone w wyniku tych technik reprodukcyjnych, a zwłaszcza zapłodnienia pozaustrojowego metodą in vitro, na przykład 2 razy częściej rodzą się z defektem okołoporodowym niż dzieci poczęte w sposób naturalny. Ponadto prawdopodobieństwo wystąpienia trwałych zaburzeń neurologicznych z takim jak porażenie mózgowe włącznie jest 3 razy wyższe u dzieci z próbówki, tak zwanych właśnie dzieci z próbówki, niż u dzieci poczętych naturalnie. Poza tym 7-krotnie częściej występuje u takich dzieci, występują wady rozwojowe układu moczopłciowego. Również zwiększa się ilość wad genetycznych i nowotworów. Na przykład ryzyko wystąpienia takiego nowotworu, który nazywa się siatkówczakiem, wzrasta przynajmniej 5-krotnie, jak podają niektóre ośrodki. Też jest 2 razy wyższa śmiertelność okołoporodowa. I o tej formie nadciśnienia tętniczego to już mówiłem. I poza tym ta technika rodzi też mnóstwo różnych problemów natury prawnej potem. No bo jak już się zrobi pewien krok, to za tym po prostu otwierają się dalsze możliwości i różne nadużycia. I teraz spróbujmy się właśnie temu przyjrzeć. No jak już mówiłem, ten rynek właśnie tych bo to jest pewien rynek usług takich, które doprowadzają do zaistnienia dzieci w życiu ludzi. W związku z tym ten rynek rządzi się, tak jak każdy rynek, właśnie prawami konsumenckimi, reklamą, wymianą towarów i usług i tak dalej. Potem istnieje taka paląca potrzeba regulacji prawnych dotyczących tego, na przykład komu można zezwolić na zrodzenie potomstwa za pomocą takich technik reprodukcyjnych. I na przykład w jakim wieku powinni być szczęśliwi posiadacze takiego potomstwa. Czy mogą to być na przykład ludzie w podeszłym wieku, czy nie. A jak wyznaczyć tę granicę? Każdy może na przykład oskarżyć, hej, granica została wyznaczona arbitralnie, zostałem poszkodowany, jestem tylko o rok starszy, na przykład. No i to może przesuńmy ją wyżej, no to za moment ktoś wyskoczy, no to teraz ja jestem tylko o rok starszy, ja też jeszcze poproszę wyżej. I tak dalej. W jakim na przykład powinni być też stanie zdrowia tacy ludzie, którzy chcą mieć potomstwo za pomocą takiej techniki, czy na przykład z jakimi powinni być poglądami, czy stylem życia, czy na przykład mogą być osobami samotnymi, czy mogą być rozwodnikami, czy mogą być na przykład homoseksualistami, w jakiej relacji osoby te powinny się znajdować względem tych potencjalnych embrionów, czy ich genetycznych rodziców, bo to też tak nie jest do końca jakby uregulowane. Czy na przykład mogą być krewnymi i powinowatymi, czy niekoniecznie. Kto właśnie pokrywa koszty takiej techniki? Kto pokryje koszty leczenia, czy borykania się z tymi wszystkimi złymi skutkami? Kto ponosi odpowiedzialność za możliwe trwałe defekty? Do kogo na przykład należy prawo własności embrionów? Na przykład, do kogo należą embriony w spadku po zmarłych rodzicach genetycznych, na przykład w wypadku. Takie chyba miały miejsce, takie no, rzadkie przypadki, ale że oto rodzice już jakby rozpoczęła się cała procedura, już są wytworzone embriony, już rosną, czekają na implantację i w tym momencie rodzice giną obydwoje w wypadku samochodowym. I co dalej z tymi embrionami? Kto teraz ma je jakoś tam nimi dysponować? I co z nimi zrobić? Jak ustosunkować się do życzeń dotyczących cech dzieci poczętych tą metodą? Zarówno cech pozytywnych, jak i cech negatywnych. Na przykład był taki właśnie epizod, kiedy to dwie niesłyszące lesbijki chcą mieć również niesłyszącą córkę. Uszanować? Nie uszanować? No dlaczego nie? Skoro już robimy, no to klient nasz pan. Także tego typu rzeczy, no właśnie, coraz, znaczy tego typu procedura po prostu rodzi tego, takie pytania, czy takie problemy prawne. Skoro zezwala się na dzieci z próbówki pewnym osobom, to na przykład dlaczego zakazywać tego, czy dyskryminować w ten sposób inne osoby? I tutaj to wcale nie jest takie łatwe znaleźć ostre kryteria prawne, które nie będą arbitralne. I na koniec powiem jeszcze o jednej rzeczy, bo do tej pory zacząłem od rzeczy dla mnie prostszej, a mianowicie wydobyłem takie, jak sądzę, bardziej takie czytelne, jaskrawe kryteria, czy cechy, może cechy tej całej techniki, które by ukazywały jej moralną niegodziwość, tak? I tutaj wydaje mi się, że wtedy moralne nauczanie Kościoła jest wtedy bardziej jakoś tam uzasadnione, czy zrozumiałe bardziej, o tak bym powiedział. I łatwiej się je przyjmuje, łatwiej się je rozumie, łatwiej się je przyjmuje. Ale Kościół głosi również, że zapłodnienie pozaustrojowe in vitro, gdyby było przypadkiem, tak zwanym czystym przypadkiem in vitro, a więc nieobciążonym tymi wszystkimi rzeczami, które ja tutaj wymieniłem, a wymieniłem je dlatego, bo to jest naprawdę o wiele prostsze od nich zacząć. A więc skoro mielibyśmy do czynienia z takim czystym przypadkiem in vitro, który nie powoduje powstawania nadliczbowych embrionów i ich śmierci, i skoro taki idealny przypadek in vitro, że powstaje tylko jeden cudowny embrionik obdarzony pożądanymi cechami, zdrowiutki i się przyjmuje ze stuprocentową po prostu skutecznością. I co wtedy? I Kościół mówi, uczy, że taki przypadek również jest moralnie zły. Słucham? Niedopuszczalny, tak. Nie wolno tak robić, nie wolno tak produkować dzieci. No i tutaj wielu osobom to się wydaje niezrozumiałe. No i rzeczywiście trudno jest znaleźć taką miarę racjonalności, jakiegoś uzasadnienia tego wątku nauczania kościelnego. Więc skoro tutaj już jestem, to ja może spróbuję jeszcze to zrobić tak, jak potrafię. Spróbuję zrobić tak, jak potrafię. I to będzie już ostatni, już nie mam nic więcej, ostatni akcent tego wystąpienia. Nie mogłem od niego zacząć, bo jakby ktoś nie zrozumiał, to by się od razu sfrustrował i mógłby za wcześnie wyjść. A tak, taki, że tak powiem, najcięższy kaliber zostawiłem już na koniec. Myślę, że rzeczywiście to jest, może tak, na początku zaznaczyłbym, że wydaje mi się, chociaż wprost Kościół tego nie mówi, ale to jest jak gdyby rzecz jak najbardziej no, tak do takiego racjonalnego uznania, nietrudna. Wydaje mi się, że taki czysty przypadek in vitro oczywiście byłby, to moralne zło byłoby znacznie mniejsze, tak, niż to, które obecnie tkwi w tej procedurze, w jej realnym stanie. Więc to jest pierwsza rzecz. Dlatego od razu to mówię na samym początku, żebyśmy tego nie Kościoła dla tego czystego przypadku in vitro nie zrównywali tak z tym nie dla tej procedury w obecnym, realnym jej kształcie. I to jest pierwsza rzecz. A teraz przyjrzyjmy się, jak można by było to starać się jakoś przynajmniej zrozumieć. Do tego, żeby to zrozumieć, trzeba być troszkę wolnym od właśnie tego, to trzeba być zupełnie wolnym od tego wpływu takiego psychologicznego, tego pragnienia posiadania dzieci, o którym też tutaj wspomniałem. Czyli trochę starać się myśleć o tym tak bardziej neutralnie, bo no skoro dla ludzi pragnących bardzo posiadać potomstwo jest rzeczą trudną uznać tę argumentację, o której tutaj mówiłem wcześniej i dostrzec to całe moralne zło, które tkwi w tej procedurze w obecnym jej kształcie, nie widzą tego, tak bardzo chcą mieć te dzieci upragnione i jakoś zaradzić tej stałej swojej frustracji, to jestem przekonany, że tego argumentu, o którym teraz powiem, to już w ogóle nie przyjmą. No bo to jest oczywiście w takiej sytuacji no, jakby myślenie trochę kształtuje się pod swój stan pewnego no, nieszczęścia, cierpienia. Tak? I to jest zrozumiałe, że każdy chce temu zaradzić. Myślę, że takim kluczową sprawą do tego, żeby zrozumieć, dlaczego czysty, idealny przypadek in vitro też przez Kościół jest odrzucony. Taką ważną rzeczą, ważnym założeniem jest to, żeby zrozumieć, że jak wielką wagę Kościół przywiązuje do znaczenia aktu małżeńskiego, do tego, co to jest akt małżeński. Że akt małżeński to nie jest coś, co wyraża tylko miłość małżeńską, tylko to jest coś, co z istoty swojej małżeństwo w ogóle tworzy, tak? Współtworzy. Dlatego małżeństwo zawarte w Kościele, ale nieskonsumowane, tak, czyli takie, które nie miało ani jednego aktu małżeńskiego, nie jest małżeństwem dopełnionym jeszcze. Nie zaistniało do końca. Akt małżeński to jest stosunek seksualny pomiędzy małżonkami, ważnie zawartym małżeństwie, ze wszystkimi tymi zastrzeżeniami co do zgody małżeńskiej, tak, obopólnej. I jest to akt, który ma dwa wzajemnie powiązane ze sobą znaczenia, a mianowicie jednym to jest otwartość na przekazywanie życia, a drugim to jest taki wymiar jednoczący, tak. Czyli to jest innymi słowy właśnie taki akt seksualny, w zasadzie jedyny, który jest moralnie dopuszczalny przez Kościół. Coś, co tworzy małżeństwo. I teraz Kościół uczy, że ten akt jest bardzo ważny, bo tworzy małżeństwo. W związku z tym z takiego aktu, z takich aktów, które tworzą małżeństwo, które są dla małżeństwa istotne, powinny rodzić się dzieci, a nie poza takimi aktami. Co to oznacza? Że na przykład dzieci nie powinny rodzić się w wyniku przemocy seksualnej. Bo przemoc seksualna nie jest aktem małżeńskim. Ona jest w ogóle pozbawiona miłości. Tak? To jest przemoc. I to jest na przykład jakby chociażby taka jedna z takich konsekwencji. Druga rzecz to jest taka, że jeśli byśmy powiedzieli tak, no dobrze, ale przemoc seksualna to jest akt, który nie jest aktem miłości i dzieci nie powinny się rodzić poza miłością, tak? One muszą rodzić się z miłości. Ale dlaczego na przykład nie mogą po prostu rodzić się z miłości małżeńskiej, tylko potrzebują tego aktu małżeńskiego. Czyli innymi słowy, jeśli mamy do czynienia z kochającym się małżeństwem, to być może ten niezbędny ładunek miłości, niezbędny do godziwego poczęcia dziecka, dziecko mogłoby czerpać z szerszego kontekstu miłości małżeńskiej. Czyli wówczas, na przykład, w czystym przypadku in vitro, takie dziecko poczęte w wyniku techniki in vitro mogłoby czerpać niezbędny, istotny ładunek, mówiąc tak technicznie, miłości właśnie z szerszego kontekstu miłości jego rodziców, a nie z samego aktu małżeńskiego, tak. No ale to rodzi pewnego rodzaju trudność, a mianowicie taką, że to nam relatywizuje znaczenie aktu małżeńskiego na korzyść tego szerszego kontekstu miłości. I na przykład, co by to oznaczało? Że za moment mogą się zgłosić do nas homoseksualiści, dwóch przyjdzie i powie tak: hej, my się kochamy szerszym kontekstem miłości. Nie mamy wprawdzie aktów małżeńskich, no bo natura nam na to nie pozwala. Chociaż niektórzy tu mogliby tak czynić pewne tam jakieś, nie wiem, przystosowania, żeby stwierdzić, że oni mają też akty małżeńskie. Ale oczywiście one są takie, no, że z nich nie ma dzieci, tak? W każdym razie przyjdzie dwóch homoseksualistów, powie: my się kochamy szerszym kontekstem miłości, poprosimy o dziecko metodą in vitro. Czyli jeżeli zrelatywizujemy znaczenie aktu małżeńskiego na korzyść szerszego kontekstu miłości, to mamy tego typu, może mieć tego typu konsekwencje. I też jeżeli tak postępować, na przykład, że właśnie uznać, że dzieci mogą rodzić się z szerszego kontekstu miłości, bo on jest dla małżeństwa przede wszystkim istotny, a nie sam akt małżeński, no to mamy problemy w ogóle ze zdefiniowaniem małżeństwa, bo wtedy taka para homoseksualna powie, że to my w takim razie też jesteśmy małżeństwem. Ale robi się jeszcze coś innego, dochodzi do innej rzeczy, a mianowicie przy takiej relatywizacji znaczenia aktu małżeńskiego można uzasadnić różnego rodzaju inne akty seksualne, które normalnie uznajemy, nawet tak bez głębszej refleksji, tak, na taką intuicyjną wrażliwość, jako złe. Na przykład można uzasadnić na przykład seks, nie wiem, rekreacyjny, zarobkowy, karierotwórczy, tak, jako konieczny dla małżeństwa i rodziny. No, na przykład powie wtedy na przykład, co by było złego wtedy, kiedy na przykład żona poszłaby przespać się ze swoim szefem i właśnie miała z nim seks, bo wtedy szef przecież daje jej, dba o nią, daje jej lepszą pozycję w pracy, to wpływa korzystnie na jej karierę, ma więcej zarabia i w związku z tym to służy całej tej rodzinie. Więcej przynosi do domu, mąż jest zadowolony, dzieci są zadowolone, tak? Można by powiedzieć, no właśnie, relatywizujmy znaczenie aktu małżeńskiego, powiedzmy, że on nie jest taki ważny, tylko że najważniejsza jest miłość małżeńska, no to wtedy tego seksu z tym szefem nie uzasadnimy, że on jest zły. No to tak można będzie robić. Czy na przykład, nie wiem, mąż powie do żony: słuchaj, kochanie, no właśnie dzisiaj miałem ciężki ten ostatni tydzień, jestem bardzo zmęczony, ty trochę jesteś teraz w niedyspozycji, to ja tutaj z moją sekretarką oddam się takiemu seksowi towarzyskiemu, rekreacyjnemu, tak, ale ty wiesz przecież, że ciebie kocham bardziej, bo tutaj z tobą mieszkam pod innym dachem, no nie wiem, że razem żyjemy i tak dalej, i tak dalej. To się przede wszystkim liczy, prawda, a na to mi chyba pozwoli, no przecież tam jedno, to nie, to jest w ogóle. Więc czyli krótko mówiąc, to znaczenie aktu małżeńskiego, my jakoś w naszej kulturze trochę to, wydaje mi się, ono uległo w takiej naszej powszechnej, popularnej mentalności trochę jakiejś dziwnej erozji i trochę o tym zapominamy. A to właśnie Kościół taką pamięć przechowuje i mówi, jak ważny jest akt małżeński dla każdego małżeństwa, że to nie jest tylko wyraz miłości małżeńskiej, ale to jest coś, co ją współtworzy. Tak, coś, bez czego nie ma małżeństwa tak naprawdę. Czyli krótko mówiąc, jeżeli akt małżeński jest takim konstytutywnym elementem dla małżeństwa, to właśnie z niego powinny rodzić się dzieci, a nie spoza aktu małżeńskiego. I nie ma czegoś takiego jak szerszy kontekst miłości małżeńskiej bez aktów małżeńskich, które tworzą to małżeństwo. I w związku z tym dzieci nie powinny się rodzić z szerszego kontekstu miłości małżeńskiej, tylko z samej istoty tego, co współtworzy małżeństwo. A jeżeli, i to jest, oczywiście znowu ktoś powie, a jeżeli się nie mogą urodzić, to przecież dzieci na tym nic nie tracą, bo ich jeszcze nie ma, tak? Czyli krótko mówiąc, my znowu nie wczuwajmy się w sytuację bezdzietnego małżeństwa, tylko w prawa dziecka. Dziecko ma prawo, żeby urodzić się właśnie nie w laboratorium, tylko do tego, żeby urodzić się w akcie małżeńskim, z aktu małżeńskiego, swoich rodziców, z tego, co ich głęboko spaja. To jest pewnego rodzaju prawda, do której, no, wydaje mi się, trochę trzeba dorosnąć. I ja dorastam, tak, chociaż nie jest to bezpośredni mój problem. Ale no, to jest wyzwanie jakieś, ale myślę, że jest tym, tkwi w tym jakaś miara racjonalności i ona stoi u podstaw tego nauczania Kościoła, które wydaje się być no, bardzo surowe dla małżonków bezdzietnych. Dodam tylko, że jeszcze już tak na zakończenie, Ojcze Michale, ostatnie słowo, że mogłoby się wydawać, że to nauczanie Kościoła na temat tych technik reprodukcyjnych jest stosunkowo młode, tak? Bo powiemy sobie tak, przecież ta instrukcja Donum Vitae to jest 78 rok, wtedy kiedy doszło do takiego, to był pierwszy skuteczny przypadek urodzenia się dziecka, które powstało tą metodą, Louis Brown. Notabene dodam, Louis Brown, pierwszy przypadek skuteczny in vitro, został okupiony 200 nieudanymi próbami. Tak? Czyli 200 istnień ludzkich. To jest taka forma retoryczna może, która wskazuje już na rozluźnienie prelegenta, no ale trochę tak muszę to jakoś tam, żebyśmy to tak ponuro nie skończyli, no ale czyli ta Louis Brown w 78 roku się urodziła i właśnie to sprowokowało wystąpienie kongregacji nauki wiary i powstanie tej instrukcji Donum Vitae, gdzie zostały położone, że tak powiem, takie podwaliny doktrynalne, czy może położone, ujawnione, wyłożone, o tak, dla tej nauki o tych technikach. I tam również właśnie w tej instrukcji kongregacja mówi o tym czystym przypadku in vitro i uznaje go również za moralnie niedopuszczalny. I mogłoby się wydawać, 78 rok to jest ile? 32 lata, nie? Młode nauczanie. To jak młode, to jeszcze nie ma takiej rangi poważnej. To jeszcze można sobie pohulać. Nie słuchamy go. No, ale sytuacja nam się trochę tutaj jakby zmienia, jeśli zdamy sobie sprawę, że już papież Pius XII w swoich przemówieniach już potępił tego typu techniki. To były lata, no w 49 roku w swoim przemówieniu do lekarzy katolickich o tym mówił, w 51 roku do Unii Położnych i w 56 był taki kongres dotyczący płodności, niepłodności ludzkiej i też o tym mówił. Wtedy jakby naukowcy już przewidywali, że za jakiś czas będzie taka możliwość, że będzie można jakoś uzyskiwać dzieci taką techniką zapłodnienia pozaustrojowego I już wtedy papież do tego się odnosił negatywnie, czyli trochę już nam się okres wydłuża, ale papież w swoich tych przemówieniach powołuje się jeszcze na wcześniejsze orzeczenie świętego Oficjum z roku, z marca roku 1897, co powoduje, że już mamy z ponad stuletnim, mamy do czynienia z ponad stuletnim nauczaniem Kościoła na temat tego, że dzieci powinny się rodzić z aktów małżeńskich, a nie spoza tych aktów. I to jakby nam troszkę tę rangę znowu tego nauczania podnosi. To ja na tym, ojcze Michale, bym skończył.